Już prawie 10 minut po 13. Sejm uchwalił ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. Podpisał ją już prezydent Andrzej Duda i została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw. Jakie to rozwiązania i czy są wystarczające w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji? Między innymi o tym dziś będziemy dyskutować. Przed mikrofonem Edyta Wołosik. Dzień dobry, a gośćmi są Wanda Jankowska, wiceprzewodnicząca Kukiz 15.
Dzień dobry, witam państwa.
Marek Komorowski, senator Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry.
I Maciej Żywno, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, Ruch Polska 2050.
Witam serdecznie.
W sobotę wieczorem w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy. Przepisy regulujące m.in. kwestie związane z legalnością pobytu ukraińskich uchodźców w Polsce, a także udzielaną im pomocą, weszły w życie. I co ta ustawa gwarantuje? Między innymi legalność pobytu obywatelom Ukrainy, a także ich małżonkom nie mającym obywatelstwa ukraińskiego, którzy wjechali z Ukrainy do Polski od początku rosyjskiej inwazji. Pobyt ukraińskich uchodźców w naszym kraju będzie uznawany za legalny przez 18 miesięcy. Na mocy specustawy uchodźcy z Ukrainy mogą między innymi otrzymać numer PESEL i założyć profil zaufany. O nadanie numeru PESEL uchodźcy mogą wnioskować w dowolnym organie wykonawczym gminy, ale to od 16 marca, czyli od najbliższej środy. Mogą też podjąć w Polsce pracę i uzyskać dostęp do opieki zdrowotnej. Uczniowie i studenci mogą kontynuować naukę w polskich szkołach i uczelniach. Uchodźcom z Ukrainy przysługiwać też będzie pomoc finansowa, jednorazowo 300 zł na osobę. I na razie na tych rozwiązaniach, które ta ustawa wprowadza, się skupimy, bo oczywiście jest też jeszcze wątek pomocy czy też wsparcia tych, którzy z kolei pomagają uchodźcom z Ukrainy, ale o tym za chwilę. Czy to jest ustawa kompletna? Panie senatorze.
Szanowni państwo, pani redaktor, to jest ustawa, która wychodzi naprzeciw aktualnej sytuacji. Sytuacja jest bardzo trudna, o tym doskonale wszyscy wiemy, wywołana wojną. Sytuacja, która zmieniła od 2 tygodni, no trochę więcej, od 2,5 tygodnia całą scenę i polityczną w Polsce i całą sferę działalności. To jest ustawa, na którą rząd próbuje uregulować te podstawowe kwestie, o których pani redaktor mówi. Na pewno ustawa potrzebna i przeszła ponad podziałami w parlamencie, zarówno w Sejmie, jak i w Senacie, aczkolwiek nie obyło się tam bez dyskusji i bez debat nad poszczególnymi rozwiązaniami. W piątek tą ustawą zajmował się Senat. Skończyliśmy głosowania po północy nad tą ustawą. Czy ona jest kompletna? To czas pokaże. Możliwe, że będą kolejne rozwiązania i doświadczenia z funkcjonowania tej ustawy pokażą, czy potrzeba jeszcze zmian. Podstawową rzeczą jest to, że każdy obywatel Ukrainy przekraczający w związku z wybuchem wojny na Ukrainie uzyska numer PESEL. O ten numer PESEL będzie się mógł ubiegać od środy. I od tego w zasadzie uzyskania numeru PESEL rozpoczynają się pozostałe uprawnienia, które będą przysługiwały, o których pani redaktor mówiła, ale to są nie wszystkie, bo tam też jest i nauka dzieci, i opieka zdrowotna, jest szereg rozwiązań, ale niezbędnych do tego, żeby można było te osoby, które przybywają z Ukrainy, w jakiś sposób tutaj zagospodarować, a przede wszystkim im pomóc. Pomóc w tej traumie, którą tam przeżywają. Osoby wszystkie, które tutaj przybyły, wspominają o bardzo trudnych momentach. I tutaj się należy ukłon i szacunek wszystkim obywatelom polskim, którzy pomagają, stanęli ponad wszelkimi podziałami. Nie patrząc na sytuację, odruch serca jest wspaniały i tutaj trzeba podziękować wszystkim obywatelom, wszystkim Polakom, którzy włączyli się w tą akcję.
Pani Wanda Jankowska, Kukiz 15. Kompletna ustawa na ten moment, na te możliwości, na to tempo też procedowania?
To znaczy na ten moment, tak jak pan senator powiedział, to wszystko w trakcie wyjdzie, prawda? Ale chodzi o to, że przede wszystkim ustawa bardzo szybko została wprowadzona i to w zasadzie jednomyślnie, czyli pokazała, że jednak warto współpracować. Przynajmniej jesteśmy w stanie zjednoczyć się w tak trudnych chwilach, bo nie ukrywam, że jesteśmy chyba w najbardziej niebezpiecznym momencie od 1939 roku i to chyba wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę. Ale no przede wszystkim ustawa ma ułatwić życie, prawda, Ukraińcom w Polsce. No zdecydowanie. Tak jak pani redaktor powiedziała, 18 miesięcy. 18 miesięcy to jest też i długi, i krótki okres. Wiemy, że jeżeli działania wojenne na Ukrainie nie skończą się dosyć szybko, w szybkim tempie, a zapowiada się, że niestety tak będzie, no to musimy liczyć się jeszcze większą falą uchodźców. Pamiętajmy podstawową rzecz, prawda? W pierwszych dwóch tygodniach wojny no przede wszystkim społeczeństwo spisało się bardzo dobrze. Wolontariusze, organizacje pozarządowe i wszystko, co z tym związane. Nie było jeszcze wtedy ustawy, a jednak taki czysty odruch serca zdecydował o tym, że Polacy jednak pokazali, że potrafią się zjednoczyć, potrafią pomóc, zapomnieć o wszystkich historycznych naleciałościach, bo już teraz zaczynają się one znowu pojawiać, prawda? Zaczynają po prostu ludzie już pisać po prostu, że może pomóc tym, a nie tym i tak dalej. Nie, uważam, że to jest pomoc podstawowa, potrzebna. Dobrze, że została ustawą uregulowana ze względu na to, że musimy przygotować się na kolejną falę uchodźców. I nie ukrywam, że to pewnie jeszcze przed nami. Dlatego czas pokaże, czego jeszcze brakuje. A zdajemy sobie sprawę, że część tych osób z pewnością zostanie w Polsce. Być może na dłużej. Rynek pracy w Polsce jest po prostu taki, jaki jest, tak? Znajdą pracę, dlatego w tych dużych aglomeracjach się skupiają przede wszystkim. Co dalej będzie, też nie wiadomo, prawda? Ze względu na to, że duże miasta nie są w stanie udźwignąć tego ciężaru. Jeżeli lokalne społeczności zaczynają przygotowywać teren pod zatrzymanie się tych osób, prawda? Takie tymczasowe zatrzymanie się, bo z pewnością pierwsze grupy Ukraińców to najprawdopodobniej to są osoby, które przyjechały w ramach łączenia rodzin. Przecież mnóstwo Ukraińców pracuje już w Polsce. Na przykład w Krakowie 60 tysięcy legalnie pracujących Ukraińców najprawdopodobniej ściągnęła rodziny, a sami pojechali na Ukrainę walczyć, tak? Miasto jest w tym momencie zapchane. Dlaczego znam dobrze Kraków? Ze względu na to, że tam grupa Kukiza bardzo mocno działa i z Ukrainy, z Przemyśla, od prezydenta Wojtka Bakuna, również Kukizowca, zabiera ludzi po prostu do Krakowa na prywatne kwatery. Na razie jeszcze na prywatne. I tak jak powiedziałam, ten odruch serca Polaków bardzo ważny. Ale jeżeli to będzie duża fala, tak jak teraz już te korytarze zostały powietrzne, prawda, te humanitarne uruchomione, no to nie ukrywajmy, że większość wybiera Polskę. Także jeszcze z tym będziemy pewnie się zmierzać.
Maciej Żywna, Ruch Polska 2050.
Ustawa jest wyłącznie narzędziem, które miało na celu przede wszystkim pomóc legalnie pomagać uchodźcom z Ukrainy i generować to w ten sposób, żeby polscy obywatele, instytucje mogły to robić legalnie, zgodnie z prawem i w związku z tym bezpiecznie. I faktycznie dobrze się dzieje, że ponad podziałami zostało to przyjęte, aczkolwiek szkoda, że parlamentarzyści stracili x czasu na dyskusję na temat zapisów o bezkarności urzędników. Stracony czas. Było lepiej go poświęcić na doprecyzowywanie zapisów, chociażby co się dzieje z tymi uchodźcami, którzy z Ukrainy trafią do Polski, ale nie przez granicę polsko.
Ja tylko tutaj przerwę. Mówimy o takim zapisie o bezkarności urzędników, który nie znalazł się ostatecznie w tej ustawie.
Tak, to zresztą bardzo, bardzo dobrze świadczy o tym, że ten zapis upadł. Nie ma takiej potrzeby koncentrować się na bezkarności urzędników za popełnione błędy, kiedy stan wyższej konieczności. Wiele szybkich działań racjonalizuje i pozwala podejmować trudne decyzje. Natomiast właśnie tak jak mówię, są rzeczy, które pewnie będzie trzeba na bieżąco teraz dodatkowo prostować, wyjaśniać. Takim przykładem jest to, dzisiaj dostałem telefon związany z tym, że jest osoba nawet pochodząca z rodziny z naszego regionu, z Ukrainy, ale która ucieka z Odessy, więc ucieka raczej drogą przez Rumunię, Słowację i u nas wyląduje. I są pytania, czy ta ustawa obejmie tą ochroną właśnie osoby, które nie przekroczyły granicy polsko-ukraińskiej. I szereg takich rzeczy, które rozumiem są jeszcze przed nami, ale ogromnie żałuję również, że to nie był moment, w którym również nie ujednoliciliśmy pomocy uchodźcom przekraczającym granicę polsko-białoruską. To jest sytuacja mocno dualna, w której na granicy polsko-ukraińskiej wszyscy wolontariusze, aktywiści, organizacje pozarządowe działają legalnie, a na granicy polsko-białoruskiej te działania nie mają charakteru akceptacji przez stronę rządową. Wydaje się, że to jednak dotyczy tego samego konfliktu i warto było przy tej okazji połączyć siły i zakończyć z tymi takimi trudnymi działaniami na granicy. Z czego dodam, właśnie w nocy 13-osobowa rodzina została, mimo zapowiedzi premiera Morawieckiego, wypchnięta przez dziurę w kurtynie znowu na stronę białoruską, a ta sama rodzina, jeżeli trafi, i to jest ciekawostką, trafi przez białorusko-ukraińskie pogranicze i przez granicę ukraińską, będzie mogła w Polsce zostać. To jest ten moment, w którym warto byłoby to uzupełnić i krótko mówiąc, pomóc skutecznie i pomagać przy jednoczesnym zadbaniu o bezpieczeństwo granic Polski.
Specustawa obejmuje jednak, tak jak podkreślamy, uchodźców z Ukrainy. Regulacja umożliwi też wypłatę świadczeń tym, którzy zapewnią wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy. Pieniądze będą wypłacane za okres maksymalnie 60 dni, ale w uzasadnionych przypadkach może to być przedłużone. Świadczenia będą wypłacane na podstawie wniosków. I tu mówimy o 40 zł za osobę, za dobę, czyli miesięcznie około 1200 złotych i wracamy tutaj do tej takiej spontanicznej chęci pomocy na początku od inwazji rosyjskiej na Ukrainę, gdzie właśnie wiele osób trafiło do prywatnych mieszkań, do prywatnych domów. Nie zawsze przez działania organizacji pozarządowych, tylko właśnie, tak można powiedzieć, osoba do osoby to normuje, ale oczywiście też pojawiają się głosy, że te 40 zł za osobę, za dobę, choć może nie pieniądze są tu najważniejsze, aczkolwiek bardzo potrzebne, jak każdy wie, że to za mało. Panie senatorze, nie mieliście wątpliwości, jeśli chodzi tutaj o taką kwestię?
Pani redaktor, ja jeszcze bym wrócił na moment do jednej kwestii, o której tutaj Maciej Żywno mówił, o tej odpowiedzialności urzędniczej. To bym powiedział, że trochę to jest w innym świetle przedstawiane. Tu nie chodziło o bezkarność urzędniczą, absolutnie.
No i na pewno nie o celowe działania.
Ten przepis miał dotyczyć wszystkich, bo opozycja przedstawiała, że to dotyczy spółek Skarbu Państwa, etc., etc. To miał dotyczyć wszystkich urzędników, również samorządowych. To chodziło o to, żeby urzędnicy nie bali się działać i skupiali się na ratowaniu życia i zdrowia, czasami przekraczając pewnego rodzaju przepisy. Nawet może ta sytuacja, o której tutaj Maciej mówił Żywno na granicy, może gdyby ten przepis obowiązywał, może nie byłoby strachu, że te może by wpuścili akurat tą rodzinę. Trudno mi do tego się odnieść, ale to nie było tak, że to jest bezwarunkowe zniesienie odpowiedzialności. Jeżeli funkcjonariusz odniósłby jakąś korzyść ze swojego działania, podlegał, wyłączenia nie było w tym przypadku. Z decyzją Sejmu ten przepis został uchylony. Będziemy działać bez tego przepisu, ale on na pewno by pozwolił na lepsze, sprawniejsze funkcjonowanie. Jeżeli w kontakcie z samorządowcami, na moje pytanie, już tu tak ogólnie mówię, do jednego z samorządowców, on mówi tak, ale proszę mi podać podstawę prawną, no to jest właśnie ten moment, że można byłoby tym odruchem serca może robić zdecydowanie więcej dla ludzi, nie dla siebie, bo ten przepis miał działać, że to miała być pomoc dla ludzi. To on jak gdyby ogranicza swoją aktywność, ponieważ szuka przepisu prawnego. No, to jest czasami trudne, żeby na każde działanie znaleźć przepis i podstawę prawną. Jeżeli wracamy do tej kwestii 40 zł, czy to jest dużo, czy to jest mało. To jest na każdego obywatela Ukrainy, czy to jest osoba dorosła, czy to jest dziecko. Jeżeli przyjmujemy parę osób, mówimy o przyjęciu prywatnym, do prywatnych domów. Nie mówimy o hotelach, bo tam jest inna zasada. Przy hotelach są umowy, starosta podpisuje umowy z wojewodą i jest na innych zasadach i innych stawkach jest to refundowane. No to zobaczymy. Na razie to jest na okres 2 miesięcy, czyli to jest tak też takie spojrzenie. To jest też duży wysiłek finansowy dla państwa. Liczymy tutaj na tą też pomoc Unii Europejskiej i innych krajów, bo ilość przyjętych przez Polskę uchodźców jest no, niewyobrażalna, a ona może być jeszcze zdecydowanie większa. Więc to myślę, że to też nie jest mało, że te 1200 zł, jak to są matka, nie wiem, z dwójką, z trójką dzieci, to już się robi no już pewna wysokość, pewna kwota, za którą no, w jakiś sposób ten obywatel, który przyjmuje, będzie mógł sobie pokryć te koszty i tych tej rodzinie pomóc. Mamy nadzieję, że po tych dwóch miesiącach oni się w części zasymilują, w znaczeniu takim, że podejmą pracę, rozpoczną nauczanie, czyli będą starać się normalnie funkcjonować i pewnie kolejna korekta, tak myślę, że po dwóch miesiącach będzie następowała, będzie ocena tego funkcjonowania, czy to jest wystarczające, czy nie.
A jeżeli panie senatorze po prostu nie zechcą, no bo takie głosy również słyszałam, było zebranie w Suwałkach, wczoraj rozmawiałam z osobą, nie zechcą przyjmować do domu ze względu na to, że boją się, że w przepisach zabrakło na przykład tego, co dalej. A jeżeli z tego domu prywatnego nie zechcą opuścić, ja nie mówię o rodzinie, bo rodzina to oczywiście co innego, a to są obcy ludzie, którzy po prostu wchodzą, ta potrzeba chwili o tym decydowała. I co dalej? Boją się po prostu, że potem zostaną z tym problemem. I gdzie na bruk tych ludzi nie wygonią?
Na razie do mieszkań nie ma, to nie jest, trzeba poproszę trochę sytuację odwrócić. Do mieszkań to, co i pani redaktor tutaj mówiła, to jest spontaniczny odruch ludzi. Ludzie sami chcą po prostu przyjmować obywateli Ukrainy.
No, niestety mam wrażenie, że w wielu wypadkach zadziałał odruch chwili, odruch serca. Dokładnie. I tak jak pani mówi, że tak. Po jakimś czasie
są kobiety z małymi dziećmi lub dziećmi takim no, dorastającym wieku, których mężowie walczą na froncie na Ukrainie. I ja to mam też takie kontakty, tutaj też rozmawiałem z osobami. One cały czas, te matki mówią, że one chcą wrócić na tą Ukrainę. Na ten moment one by chciały wrócić. Chciały, żeby jak najszybciej się ta wojna zakończyła. Wrócić do mężów, wrócić, nawet odbudowywać tą stracony swój majątek. Nie liczą tutaj raczej na...
Jak będzie czas, pokaże, oby rzeczywiście jak najszybciej te działania wojenne się skończyły. 40 zł za osobę, za dobę.
Powiem w ten sposób. Wydaje się, że od pierwszych godzin konfliktu na Ukrainie polskie społeczeństwo pokazało naprawdę wysoką jakość chęci pomocy humanitarnej. I za to należy się wszystkim tym, którzy pomagali, pomagają, czy na granicy, czy przyjmując do siebie do domu, czy dając dary, ogromne podziękowania, ale także jest to dowód, że przez 19 dni większość ciężaru pomocy spoczęło na samych osobach prywatnych. I powiedziałbym nawet bardziej to od sierpnia ubiegłego roku, od kryzysu humanitarnego na polsko-białoruskiej granicy, wyłącznie obywatele wspierają, o czym nawet świadczy, że nawet Straż Graniczna rzeczy dla migrantów brała z magazynów, które były ze zbiórek ludzi. I z jednej strony to jest ogromny ruch obywatelski, który jest wart podkreślenia. I to faktycznie przyjmowanie do domu jest w odruchu serca, bo tam jest jednak wojna. Dzieje się bardzo wiele złego. Kobiety z dziećmi wymagają tej opieki i potrzeby. I myślę, że wielu z naszych mieszkańców w ogóle nie patrzy na to przez pryzmat właśnie tego dodatku, który się pojawił. A czy on jest wystarczający?
Bo tak naprawdę przyjmując do siebie do domu nie wiedzieliśmy, czy i ile to będzie. Nikt tak. Nie liczył chyba pieniędzy
redaktor,
na początku.
Szanowni Państwo, ja mam zawsze takie poczucie, że jak się mówi o pieniądzach, jak i stawkach, to zawsze można powiedzieć, że jednak dobrze byłoby więcej. No mamy sytuację taką, że w tej chwili, tu zgodzę się z panem senatorem, jest ruch w postaci odstawki 40 zł. Oczywiście, że przez wymiar hoteli, tego typu obiektów jest to nikła stawka. W przypadku warunków domowych może to być stawka, która na pewno wesprze nas w tym w pomaganiu Ukraińcom. Warto mieć z tyłu głowy faktycznie patrzenie do przodu już teraz, co będzie za te dwa miesiące. Jaki rząd ma pomysł na uchodźców mieszkających w domach? Jaki ma pomysł na to, że co z rodzinami, które będą chciały po dwóch miesiącach pożegnać gości? tak? Bo każdy ma jeszcze, powinien mieć do tego prawo, że daje także czasowo, dlatego że to nie zawsze oznacza, że nasi mieszkańcy mają wolne mieszkania, wolne pokoje. Przecież wiemy o tym, że dzielą się często również
czyli
tą przestrzenią,
którą mają.
Pana
zdaniem odgórnie trzeba wypracować też taki system, że jeżeli tu mamy na 2 miesiące, to żeby po tych 2 miesiącach też ludziom, którzy przyjęli uchodźców pod swój dach, powiedzieć, jest możliwość przekwaterowania ich, przeniesienia.
Dokładnie. To są ta kwestia tych możliwości, bo my faktycznie nie wiemy, ile konflikt na Ukrainie potrwa.
Dokładnie.
Jeżeli się, daj Boże, zakończy szybko, to nie wiemy, czy też wszyscy natychmiast będą chcieli wracać, bo to też jest kwestia, gdzie wrócić i do czego.
Czy będą mieli gdzie wrócić.
Dokładnie, czy będą mieli gdzie mieszkać. Czy część nie będzie chciała już u nas zostać. To jest szereg pytań, na które warto już teraz szykować odpowiedzi, mechanizmy, które dadzą taki spokój w opiece nad uchodźcami ukraińskimi.
Żeby nie zniechęcać też do tej pomocy. Zgadzamy się wszyscy, że oczywiście odruch serca ogromny ze strony mieszkańców i małych miejscowości, i większych miejscowości, i bardzo dużych miast. Ta pomoc ruszyła. Zbiórki są i w szkołach, i w przedszkolach, w Białymstoku, na przykład na stadionie, organizacje pomocowe. I tak jak mówiliśmy, wiele osób prywatnych w to się włącza. Ale też już po tych 2,5 tygodnia od rozpoczęcia tej pomocy mamy pewne wnioski. To znaczy też taki apel, żeby nie prowadzić zbiórek wszystkiego, ażeby była to pomoc celowana. Każdy z państwa włączał się przecież w taką lokalną pomoc. I czy potrzebna jest jeszcze większa koordynacja na poziomie, nie wiem, powiatów, czy też całego województwa?
Ale oczywiście, to jest kwestia taka, że z pozycji województwa naturalnym koordynatorem jest wojewoda i Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. I tutaj te działania powinny być w koordynacji zdecydowanie zwiększone. Szczególnie, że to jest szereg mechanizmów, instytucji, organizacji, które już w tym działają i wcale ta koordynacja nie musi być taka prosta, ale jest wymagana.
Ale działa świetnie, sprawnie.
Oczywiście.
To trzeba
nawet
powiedzieć
w ruchu Polska 2050 mamy i mobilne grupy, mamy i zbiórki i w województwie, po powiecie, i w całej Polsce, ale nie zamykamy się tylko na swoją działalność. Tam, gdzie są koordynatorzy samorządowi, natychmiast wchodzimy we współpracę. Przykładem jest chociażby u nas Augustów, gdzie Stowarzyszenie Polska 2050 na bieżąco współpracuje z Urzędem Miejskim. I tam, gdzie jest dobra koordynacja w postaci przepływu informacji, jakie rzeczy potrzeba i komu, gdzie są miejsca noclegowe i jak je udostępnić, jak skorzystać, zanim specustawa weszła, z pomocy medycznej i opieki w ogóle lekarskiej, to tam ta skuteczność jest największa i co więcej, nie ma tam konfliktów, bo generalnie rzecz biorąc, tam gdzie jest zamieszanie, to pojawi się zaraz jakiś zgrzyt, czy pomiędzy organizacjami, czy pomiędzy mieszkańcami a uchodźcami. To jest bardzo istotny element, na który trzeba jeszcze nałożyć siatkę finansowania, tak? Żeby było wiadomo, że nie wszystko trzeba koniecznie z darów.
Panie senatorze, pan też włączał się.
Tak, myślę, że tutaj wszyscy się włączali w jakiś większy lub mniejszy sposób. Cieszy mnie tutaj stanowisko, że pozytywnie jest oceniana praca służb wojewody, bo to jak gdyby też świadczy o tym, że administracja tutaj potrafiła na tą sytuację też zareagować. Na pewno trzeba koordynować. Są te punkty powiatowe. Tutaj taki, myślę, też najistotniejszy jest ten punkt wojewódzki, ten punkt, który wojewoda tam ustanowił dla zbiórek, ale też kreatywni są tutaj poszczególni samorządowcy, burmistrzowie, wójtowie potrafią też wysyłać bezpośrednio te tiry, dary na granicę. No w tej chwili na pewno trzeba to zdecydowanie skoordynować, bo każdy mówi, że na ten moment ubrań na przykład jest wystarczająca ilość. Nam potrzebne są ośrodki opatrunkowe, medyczne. Są potrzebne
pieniądze też, żeby kupić już konkretne na przykład ubrania, tak? Dla dziecka 5-letniego, a nie dla 15-letniego.
Jest taki przykład takiej zbiórki u nas w powiecie łomżyńskim, gdzie tam starosta i pani wicestarosta przeprowadzili zbiórkę. Zebrano tam około 40 tysięcy złotych. Za to kupiono konkretne cele na potrzeby Caritasu na Ukrainie. i busem tam warto się tam, środki medyczne zostały bezpośrednio przekazane na Ukrainę i to jest na pewno godne pochwalenia i to jest jak gdyby dobry kierunek. I myślę, że tej pomocy będzie cały czas przybywało, ale przychylam się do tego, że ona musi być koordynowana, żeby to nie był też taki żywioł, że każdy kto co przyniesie i tak dalej, no nie, już trzeba konkretnie celować w tą pomoc, która ma być udzielana.
I będzie czuł się rozliczony, że pomógł, prawda? A to nie tędy droga. Muszę powiedzieć, że działania Kukiz 15 są bardzo skoordynowane. Nasz lider Paweł Kukiz tydzień temu był na Ukrainie. Z pierwszym transportem pojechali takich z dostawą medyczną, środki czystości, przejście w medyce i przede wszystkim współpraca chyba na forum wcześniejszym, które zapoczątkował jeszcze wcześniej, kiedy ten Majdan był, prawda? Ale w okręgach takich jak Rawa Ruska, Bełsk czy Czerwonograd, to są okręgi jeszcze nie objęte działaniami wojennymi, ale tam ludzie przygotowują się już właśnie na najgorsze. Co druga rzecz bardzo ważna, właśnie w tym rejonie bardzo dużo Ukraińców z zachodniej Ukrainy znalazło się, bo tutaj jest jeszcze w miarę spokój. Nie chcą opuszczać granicy, chcą być blisko granicy Polski, żeby w razie czego przekroczyć, ale również potrzebna jest tam pomoc. W związku z tym to, co było potrzebne dla szpitali, dla hospicjów, zostało tydzień temu dostarczone. Ale teraz właśnie godzinę temu Paweł Kukiz dodał również informację, że wraca właśnie z Ukrainy i tym razem zawieźli dla żołnierzy 3 auta, 4x4, to znaczy z napędem na 4 koła, do takich potrzeb. No tam dróg nie ma. Jeszcze we wcześniejszym wpisie napisał, że chwała panu ministrowi Nowakowi za to, Ukraińcy dziękują, że nie wybudował na Ukrainie dróg. To jest pomocne teraz w celu po prostu nawet, że czołg nie przejedzie, a co mówić inne rzeczy. Ale chodzi o to, że zawieziono również śpiwory, opatrunki, medykamenty, tak jak pan mówił, mój przedmówca. Dalej następna rzecz, prawda, wspomogli również ukraińskie hospicjum i ośrodek dla tych uchodźców, którzy uciekli ze wschodniej na zachodnią część Ukrainy, by przeczekać względny spokój na rozwój sytuacji. Wiele osób nie chce opuszczać Ukrainy, ale dla bezpieczeństwa, jeśli agresja rozszerzyłaby się, to mają bardzo szybki kontakt, prawda, z granicą, że mogą przekroczyć granicę w medyce, tak? I teraz na przykład następna rzecz, prawda, współpracują bardzo mocno, współpracują z fundacją Potrafisz Polską. To jest również fundacja, z którą Kukiz współpracuje. I muszę powiedzieć państwu, że tam już 500 tysięcy poszło. To nie tak te samochody na pstryk się znalazły, prawda? 500 tysięcy złotych z tej fundacji zostało wydane. Tam jest również zbiórka. Do dzisiaj, z tego co widziałam w ostatniej chwili, 40 parę tysięcy zostało również wpłaconych. Brakuje przede wszystkim dla tych ludzi, którzy szykują się do walki, ubiorów, latarek, kompasów, podstawowych rzeczy, prawda?
I warto właśnie zwracać uwagę i sprawdzać między innymi na naszej stronie internetowej radiobiałystok.pl, co jest konkretnie w danym momencie potrzebne, jaka organizacja, w jaki sposób prowadzi tę zbiórkę. 23 niecałych minut brakuje do 14, chwila muzycznej przerwy i wracamy po niej do dyskusji. Gośćmi audycji są Wanda Jankowska, wiceprzewodnicząca Kukiz 15, Marek Komorowski, senator Prawa i Sprawiedliwości i Maciej Żywno, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, Ruch Polska 2050. Rozmawiamy oczywiście o tej sytuacji, która jest tuż za naszą wschodnią granicą. Według najnowszych danych granice z Ukrainy do Polski przekroczył 1 700 000 osób. Co z nimi dalej się dzieje? Czy przekraczają dalsze granice? To oczywiście na razie, póki jeszcze ta pełna rejestracja nie ruszyła, to nie wiemy. Ale z sondażu przeprowadzonego dla Rzeczpospolitej wynika, że niewiele osób opowiada się za brakiem konieczności rozlokowania uchodźców w innych krajach. Pytanie było takie, czy pana zdaniem w Unii Europejskiej należy wprowadzić mechanizm relokacji uchodźców z Ukrainy, tak by jakąś ich część przyjęło każde z państw Unii Europejskiej? 74% ankietowanych uznało, że ten mechanizm jest konieczny, 7,5%, że nie ma takiej potrzeby, 18,5% nie ma zdania na ten temat. A państwa zdaniem? Panie senatorze.
Znaczy my poszliśmy na razie w taką koncepcję jak gdyby swobodnej decyzji obywateli Ukrainy. I na pewno nie jest tak, że wszyscy, którzy przekroczyli polską granicę, są w Polsce, bo słyszymy, że na granicy są samochody, pojazdy różnego rodzaju. Też i pociągi są podstawiane i jest możliwość wyjazdu w tej chwili na teren Europy Zachodniej. Jeżeli ten konflikt będzie trwał, a na razie na to wszystko wskazuje, że on będzie trwał, ta relokacja może będzie konieczna i trzeba będzie po prostu to rozwieść obywateli Ukrainy po całej Europie. No trudno sobie wyobrazić, żeby Polska przyjęła, no nie wiem, 20 milionów czy 30 milionów obywateli Ukrainy. I była w stanie zapewnić całą pomoc. To jest trudne pytanie. Tu pokazujemy, że Polska nie boi się uchodźców, że jest w stanie pomóc. Przyjęliśmy tyle, co cała Unia Europejska we wcześniejszych latach, gdzie była wtedy relokacja tylko innych jak gdyby uchodźców, żeśmy się trochę mieli inne stanowisko. Tu jest bezpośrednia wojna na granicy z Polską, państwem, który bezpośrednio graniczy i ten pierwszy ciężar spada na Polskę, no spada też na inne kraje graniczące z Ukrainą, ale najwięcej tych obywateli Ukrainy trafia do Polski. Myślę, że tutaj w tym zakresie rząd, pan premier będą i zresztą prowadzą cały czas rozmowy w Parlamencie Europejskim z przywódcami innych państw i decyzje w tym zakresie mogą jakieś zapaść.
Ale jeszcze czas na to jest.
Jest. Wydaje mi się, że nie w tym momencie, gdy jest ten entuzjazm, gdzie nie ma żadnych obozów dla uchodźców takich tworzonych. Jeżeli są gdzieś te miejsca, to one są do momentu tej relokacji, ale w ramach tymczasowej, tam gdzie gdzieś na Torwarze są jakieś miejsca, no jak przyjadą, no gdzieś muszą się przespać te dzień, dwa, zanim dalej pojadą. Ale takich typowych obozów dla uchodźców, jak to obserwowaliśmy, to nie ma. Ale to trzeba powiedzieć, to jest wyzwanie dla całej Europy i to jest wyzwanie dla cywilizowanego świata, żeby po prostu wypracować takie rozwiązania, żeby Ukrainie pomóc.
Relokacja czy też nie?
To może takie z bieżącej mojej obserwacji, prawda? We czwartek byłam w Warszawie, w związku z tym pociągiem oczywiście na Dworcu Centralnym masa.
Obozowisko tam.
Tak, dosłownie obozowisko. Ale informacja na tyle chyba dobrze funkcjonuje. Nie byłam w stanie tego sprawdzić po prostu, ale mówię, obraz przerażający. I z powrotem już jak wracałam, prawda, to do Białegostoku, to pociąg był praktycznie skład 16 wagonów. W tym, którym ja jechałam, to może dwie osoby były, które mówiły po polsku i trzeci chyba konduktor. Jest to, proszę państwa, przerażający widok. To były matki z dziećmi, praktycznie w kurtce, z torbą i z reklamówką. Co zwróciło moją uwagę? Czyli informacja na dworcu musi być w jakiś sposób sprawdzana, dobrze przygotowana. Każdy miał bilet. Na wszystkich stacjach po kolei jakieś osoby wysiadały, prawda? Czyli najprawdopodobniej już zaczyna funkcjonować, że Warszawa już jest zapchana, a w związku z tym mamy większe szanse na pomoc po drodze w tych wszystkich miejscowościach, które mamy, prawda?
Według szacunków 300 tysięcy uchodźców jest w samej Warszawie, czyli można powiedzieć Białystok cały?
Tak, tak, dokładnie.
Porównywalnie
jest w ciągu dwóch tygodni w Warszawie, z tego co tam czytałam, znalazło się 230 tysięcy Ukraińców, prawda? Czyli praktycznie to jest 10% stałych mieszkańców Warszawy. No gdzie? No i Torwar nie wytrzyma i wszystko inne, prawda? W związku z tym ci ludzie, ale tu co pan senator powiedział, to dobrze, że nie ma na siłę wysyłania. Oni sami przekonają się, jeżeli jeden, dwa dni prześpi się chociażby, prawda, w tym takim tymczasowym miejscu, no to pomyśli sobie, czas szukać po prostu lepszego, prawda? W związku z tym, skoro oferują mi miejsce gdzieś tam w Szepietowie, czy w Czyżewie, czy jeszcze gdzie w Włochowie, bo na tych stacjach ludzie wysiadali, no to być może tam mną się zaopiekują lepiej, tak? Przecież to jest okres przeczekania. W tym momencie muszą przeczekać. Jak będzie dalej, nie wiemy. Ale z drugiej strony, proszę zwrócić uwagę, że ci ludzie chcą tutaj pracować, A gdzie jest rynek pracy? No niestety w dużych miastach.
Nawet Białystok do niektórych jest za małym miastem, tak jak mówią urzędnicy.
Druga rzecz. Jakie miasta znają? Ci, co nie mieli styczności z Polską, dla nich jest Warszawa i Kraków wszystkim, prawda? W związku z tym tam poszły pierwsze te właśnie największe transporty. Druga rzecz, przede wszystkim na pewno wysyłanie uchodźców do małych miejscowości, gdzie będą mieli szansę przede wszystkim, żeby uzyskać pomoc, chociażby zakwaterować się, znaleźć miejsce w szkole dla dzieci, tak? Znaleźć sobie pracę, bo też znajdą. Bardzo dużo osób po prostu teraz ogłasza się, chociażby sprzątanie, no, podstawowe rzeczy, za które wszystko, jeżeli zechcą się usamodzielnić, najprawdopodobniej na takie rzeczy pójdą, tak? Legalne zasiłki, z tego co wiem, prawda? Ustawa przewiduje legalne również zasiłki, tak? W związku z tym na pewno to będzie wymagało czasu, to nie będzie 2 miesiące, ale więcej. Uważam, że druga rzecz bardzo ważna, to co pan senator powiedział, tam już mnóstwo osób z Polski wyjechało. I teraz powiem, siostra we środę leciała do Stanów, do Nowego Jorku. I muszę państwu powiedzieć, że cały samolot Ukraińców leciał. Przecież z Ukrainy ludzi w Nowym Jorku jest mnóstwo, prawda? Czyli w ramach łączenia rodzin. Mieli wizę, wyjechali do Polski, z lotniska z Polski do Nowego Jorku. I tak to będzie funkcjonowało.
Dlatego też mówimy, że nie 1 700 000 jest w Polsce, tak, tylko że przekroczyło granicę ukraińsko-polską. Maciej Żywno, relokacja, czy jeszcze jest na to czas?
Obowiązek ratowania życia jest podstawowym obowiązkiem na nas wszystkich, a zatem przyjęcie uchodźców ze strefy wojennej jak najbardziej. W pierwszym etapie trzeba zadbać o ich bezpieczeństwo i takie poczucie, żeby mogli odetchnąć chociaż na chwilę od kwestii wojennych, a zatem każde spokojne miejsce jest na wagę złota. Natomiast oczywistością wręcz jest to, że pomoc humanitarna jest tematem, do którego powinna się zobowiązać cała Europa, a zatem wesprzeć Polskę we wszystkich działaniach, a zatem także w przyjęciu uchodźców kolejnych, którzy zmierzają, bo to przecież nie jest zamknięty katalog osób, który już przekroczył, tylko ta liczba z dnia na dzień się powiększa. Kolejne fale z obszarów objętych działaniami wojennymi to będą osoby, które właśnie nie mają znajomych gdzieś za granicą, nie mają rodzin, nie będą miały środków na to, żeby
dalej się
udać, więc to będą te grupy, które będą wymagały naprawdę dużej opieki i troskliwości i Europa powinna nam w tym pomóc. Powinna już przygotowywać się na gotowość wsparcia nas nie tylko w przekazaniu środków, ale również w przyjmowaniu do siebie określonych grup. Chciałoby się powiedzieć trochę, że karma wraca, bo ta kwestia relokacji migrantów i uchodźców była poruszona, kiedy migracje szły z zupełnie innej strony i Polska niekoniecznie wtedy wskazywała na solidarność. Zostawiam ten aspekt, ale on teraz wrócił nam w tym wymiarze wojennym, bo jakkolwiek, czy migrant, czy uchodźca przekraczający jest człowiekiem. I teraz mamy 1 700 000 uchodźców z samej granicy polsko-ukraińskiej i jest wiadomo, że będziemy potrzebowali wsparcia.
Wyzwań jest wiele na każdym polu. Pozostaje mieć nadzieję, że ten konflikt i ta agresja rosyjska na Ukrainę skończy się jak najszybciej. A my kończymy dziś gry polityczne. Wanda Jankowska, wiceprzewodnicząca Kukiz15.
Dziękuję bardzo.
Marek Komorowski, senator Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję. Niech żyje wolna, niepodległa Ukraina.
Maciej Żywno, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, Ruch Polska 2050.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Do usłyszenia, spokojnego poniedziałkowego popołudnia i całego tygodnia. Do usłyszenia, Edyta Wołosik.